Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O dramatycznej sytuacji humanitarnej w Libanie rozmawiać będziemy z księdzem Jarosławem Dobkowskim. Przedstawimy też wakacyjną inicjatywę stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Co było faktem, a co legendą w misyjnej działalności świętego Franciszka Ksawerego? Na to pytanie odpowie następnie ksiądz Adam Wolanin. 21 lipca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Z Libanu szczęśliwie ewakuowano kolejną grupę Polaków. Tymczasem sytuacja w kraju staje się dramatyczna. Brakuje żywności, prądu i benzyny. Libańczycy z niecierpliwością oczekują otwarcia korytarza humanitarnego, który choć w minimalnym stopniu pozwoliłby złagodzić cierpienia ludności cywilnej. W chrześcijańskiej części Bejrutu chronią się muzułmanie. Miejsca kultu i katolickie szkoły zamieniane są w ośrodki dla uchodźców. W jednym z nich pomaga ksiądz Jarosław Dobkowski, salezjanin.
To już drugi dzień, kiedy główną treścią przekazów medialnych w Libanie jest problem ewakuacji. Wszystkie ambasady organizują w pośpiechu ewakuację swoich obywateli. Jesteśmy świadkami czasami scen, które chwytają za serce. Na przykład Amerykanie ewakuują swoich obywateli morzem, kiedy uchodźcy muszą wejść po kolana w wodę, ażeby przejść do statków transportowych armii amerykańskiej. Widzimy konwoje autobusów, które zmierzają w kierunku granicy północnej z Syrią. Dzisiaj właśnie odjechał ostatni konwój naszych rodaków. Dotarli szczęśliwie do Syrii. Mamy nadzieję, że dotrą szczęśliwie do Polski.
Mówił ksiądz, że jest masowy eksodus cudzoziemców z Libanu. A czy uciekają także sami Libańczycy i czy mają taką możliwość?
Mówi się o około 80 tysiącach Libańczyków, którzy już opuścili Liban. To ci szczęśliwcy, którzy mogą to zrobić. Oczywiście zdecydowana większość ludności libańskiej pozostaje na miejscu. Nie mówimy przecież o ludności, która jest odcięta na południu od Bejrutu. To jest 1/4 kraju, która jest objęta codziennym bombardowaniem, niszczeniem dróg, infrastruktury, mostów. Oni oczywiście nie mogą się ruszyć, nie mogą wyjechać autem na autostradę, na drogę, bo są atakowani. Natomiast ci, którzy mogą, uciekają. Natomiast brakuje lekarstw, brakuje żywności, gazu, benzyny, no ceny idą w górę. Od 8-9 dni ludzie nie udają się do pracy. Zadają sobie pytanie, jak sobie poradzimy. Przecież musimy z czegoś żyć, nie zarabiamy. To jest główny przedmiot rozmów i trosk dzisiaj Libańczyków.
Czy do Libanu dotarła jakakolwiek pomoc, na przykład ze strony Caritas, bo także przecież szkoła i ośrodek prowadzony przez salezjanów, przez zgromadzenie, do którego ojciec należy, został przemieniony praktycznie na centrum dla uchodźców?
Nie ma mowy o konkretnej pomocy materialnej i wymiernej. Otrzymujemy mnóstwo ofert pomocy z całego świata, ale oczywiście, kiedy jest blokada portów, kiedy jest blokada lotniska, kiedy drogi są zniszczone, nie ma mowy o dotarciu jakiejkolwiek pomocy. Natomiast liczymy na pomoc humanitarną w sensie solidarności z nami. To jest jedyny sposób dzisiaj, kiedy świat może pomóc Libanowi, być solidarnymi z tymi, którzy niewinnie cierpią na tym konflikcie zbrojnym. Od 2 dni mówi się o korytarzu humanitarnym, który mamy nadzieję będzie otwarty. Ale pomocy humanitarnej udziela już Kościół. Zresztą od pierwszych dni konfliktu zajął się ludźmi potrzebującymi, którzy doznali na własnej skórze agresji wojennej. Nasza diecezja zorganizowała specjalne centrum przyjęcia uchodźców. Jest koordynator diecezjalny. Zwłaszcza młodzież diecezji Dżbejl podjęła się organizowania pomocy charytatywnej. Pod przewodnictwem kierownika duchownego organizują tą pomoc. Zajmują się uchodźcami. ich lokalizacją, jak również zbieraniem najpotrzebniejszych artykułów życia codziennego, takich jak artykuły żywnościowe, środki czystości, ubrania. Ciągle zwiększa się liczba uchodźców w naszej okolicy. W tej chwili mówi się, że już 10 tysięcy przybyło, w większości muzułmanów. Tak, dzielnice chrześcijańskie otwierają się na Lubańczyków, inne religii i to robią bezinteresownie, z wielkim ryzykiem. Dość powiedzieć, że wczoraj i dzisiaj były ataki, wybuchały bomby w dzielnicach chrześcijańskich, jakby chciano zaznaczyć, że to wiąże się z pewnym ryzykiem. Podejmujemy to ryzyko, organizujemy się. Również nasza młodzież z centrum Don Bosco w Fidarze organizuje zbiórkę ubrań i żywności.
Księże Jarku, wczoraj Benedykt XVI ogłosił, że najbliższa niedziela będzie dniem postu i modlitwy właśnie w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Czy o tym w ogóle się w Libanie mówiło? Jak Libańczycy ten apel papieża przyjęli?
Oczywiście, że to zostało dostrzeżone i to zostało docenione. W każdym razie są bardzo wdzięczni papieżowi, że się upomniał w sprawie Libanu. Zresztą postawa Benedykta XVI podobna jest do tej postawy, którą reprezentował przez lata wojny domowej Jan Paweł II. I za to Liban jest mu wdzięczny. Benedyktowi XVI oczywiście.
Z Bejrutu mówił ksiądz Jarosław Dobkowski, salezjanin. Z kolei ambasadora Libanu przy stolicy apostolskiej Nadia Biasiego zapytaliśmy, czego w obecnej sytuacji rząd Libanu oczekuje od wspólnoty międzynarodowej.
Rząd Libanu ma jeden priorytet – doprowadzić do natychmiastowego przerwania ognia, które byłoby również humanitarnym zawieszeniem broni, umożliwiającym stworzenie korytarza pomocy humanitarnej dla cierpiącej ludności, aby ofiarom maksymalnie pomóc. Na szczęście te żądania znalazły się także w komunikacie wydanym wczoraj przez Watykańskie Biuro Prasowe, który odzwierciedla aktualną troskę stolicy apostolskiej. Doceniamy jego wartość.
Tymczasem według wikariusza kustodii Ziemi Świętej pielgrzymi masowo opuszczają Izrael. Jeśli dalej tak pójdzie, staniemy się kustoszami kamieni bez możliwości spotkania kogokolwiek, mówi ojciec Artemio Vittores. Wskazuje on, że rakiety Hezbollahu celują także w miejsca święte dla chrześcijan. Świadczą o tym chociażby pociski, które spadły 300 metrów od Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie. Ojciec Vittores wskazuje, że chrześcijanie kolejny raz znaleźli się w centrum konfliktu, który ich bezpośrednio nie dotyczy. Zapewnia jednocześnie, że mimo toczącej się wojny, franciszkanie nie zamierzają opuścić ojczyzny Jezusa.
Każdego roku Caritas i wiele organizacji pozarządowych w Polsce organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ciekawą ofertę rehabilitacji i wypoczynku przygotowało dla niepełnosprawnych intelektualnie działające w Tarnowie Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro. Dzięki dotacji władz samorządowych udało się zorganizować zajęcia w mieście, które dla upośledzonych podopiecznych są jedyną letnią atrakcją.
Mam na imię Renata. Zapisałam się, żeby mieć jakieś zajęcie, troszkę poprawić koncentrację, troszkę, żeby się dużo też nauczyć, poszerzyć wiedzę, to co umie, jeszcze więcej też się nauczyć.
Terapeuta zajęciowy Krystyna Wójcik. Zajęcia w świetlicy mają na celu usprawnianie manualne, poprawić koordynację wzrokowo-ruchową. Uczestnicy uczą się cierpliwości, dokładności i wytrwałości. Uczą się również poszanowania wytworów pracy własnej, jak i również innych uczestników. Zajęcia te przysparzają, myślę, im wiele radości.
Mam na imię Kaśka. Jestem wolontariuszem. Pomagamy osobom wykonywać różne czynności związane z życiem codziennym. Wykonujemy lalki, wykonujemy różne ozdoby do świetlicy.
My tutaj razem z Tomkiem przywiązujemy kokardki do pracelków, które wcześniej zostały zrobione z ciasta solnego i posypane kminkiem.
Ja jestem mamą osoby niepełnosprawnej, syna, który właśnie uczęszcza tutaj. Jestem bardzo zadowolona. Tak, jestem zadowolona ja, jak i mój syn, który po prostu nie może się doczekać od dnia do dnia, żeby tu móc przyjechać, ponieważ jest to dla niego jedyna rozrywka między rówieśnikami, między osobami, które w sumie są o podobnym podobnym stopniu niepełnosprawności jak on, jest bardzo zadowolony.
Tutaj wykonujemy różne czynności, jak lalki z wełny, jeżyki, kwiatki na ozdobienie sali.
Porażenie mózgowe to się udzieliło na jego niepełnym takim rozwoju umysłowym. Rękami rusza, nogami rusza, tylko ma nieraz takie nieskoordynowane ruchy. Na przykład to jest najbardziej, to się uwydatnia przy przejściu na ulicy. On jest niezdecydowany, kiedy przejść, a kiedy stać. Tylko momentalnie wybiega na jezdnię i trzeba go przez to pilnować i niestety trzeba z nim jeździć.
Są osoby upośledzone w większym stopniu i trzeba im bardziej pomagać. Są osoby, które są mniej upośledzone i potrafią większość czynności wykonywać same, tylko trzeba im pokazać, jak to zrobić.
Uczestnicy wykonują pracę głównie z rękodzieła artystycznego. Niektóre prace wymagają dokładności, także wielu osobom może to sprawiać niesprawnym manualnie troszeczkę kłopotu. Jednak przy pomocy terapeutów staramy się pracę tę wykonywać w miarę estetycznie.
Wystarczy być miłym i mieć dużo chęci, cierpliwości przede wszystkim, ale wynagradza mi to uśmiech albo zadowolenie osoby niepełnosprawnej.
W sierpniu będziemy chodzić na różne wycieczki, jak do kina, na basen. By nie było świecy, co to raczej w domu bym spędziła czas.
Materiał przygotował Krzysztof Drwal. Wszystkich zainteresowanych działalnością stowarzyszenia zapraszamy na strony internetowe www.ichlepszejutro.pl.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Wokół misjonarskich osiągnięć Franciszka Ksawerego we wspomnianych regionach południowych Indii powstało z upływem czasu sporo legend. Niektórzy biografowie Ksawerego znacznie upiększyli to, co on sam starał się wyrazić językiem bardzo prostym, choć zawsze nacechowanym wielkim entuzjazmem. Na przykład niejaki João Vaz, którego Ksawery nie wspomina ani razu, a który uważał się za jego bardzo bliskiego współpracownika, stał się dla niektórych autorów źródłem barwnych, lecz pozbawionych podstaw opowiadań. Według świadectwa tego domniemanego współpracownika Ksawerego, nasz misjonarz bohater zbudował na wybrzeżu Travancore 45 kościołów, znał bardzo dobrze język tubylców i zwykł przemawiać do 6-tysięcznego tłumu z wysokości drzewa, na które w tym celu się wspinał. Z bardziej rzetelnych i wiarygodnych źródeł wynika, że Ksawery nie zbudował na wybrzeżu Travancore ani jednego kościoła, ponieważ opuścił je na zawsze zaraz po ochrzczeniu wspomnianych już wcześniej Makuanów. Języka tubylców, czyli Tamila, nie znał dobrze, ani też nie przemawiał z drzewa do tak licznego tłumu, o jakim wspomina tajemniczy i domniemany świadek wydarzeń. Jeden z autorów z pewną dozą ironii zauważa, że aby głosić kazania z drzewa i pod gołym niebem do 6-tysięcznego tłumu, trzeba by było mieć płuca potężnego byka z Baszanu. W liście do ojca Szymona Rodriguez'a Ksawery wspomina o niektórych sprawach, o których pisał także do swojego przełożonego w Rzymie Ignacego Loyoli. Wiedząc, że ojciec Szymon nie cieszył się zbyt dobrym zdrowiem, Ksawery odradza mu ewentualny przyjazd do Indii, choć ogromnie by się ucieszył, gdyby mógł się z nim spotkać. Dodaje jednak w tym samym liście, że bardzo gorąco zachęca go do przyjazdu do Indii pod warunkiem, że jego siły fizyczne równe będą jego duchowej mocy. W pierwszej połowie 1545 roku Franciszek Ksawery udał się do Meliappuru, obecnego Madrasu, znajdującego się na południowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego. W pobliżu tego miasta, w miejscu znanym wówczas jako San Tomé albo São Tomé, obecnie dzielnica Madrasu, znajduje się, jak podaje tradycja, grób świętego Tomasza Apostoła. Przy grobie tego apostoła Ksawery modlił się między innymi o światło dla siebie, by mógł rozpoznać Bożą wolę co do dalszych swoich planów. W niedzielę palmową 22 marca 1545 roku okręt w kierunku Saint-Thomé z Franciszkiem Ksawerym i kilkoma innymi osobami na pokładzie wypłynął z portu Negapatam w południowo-wschodniej części Indii między przylądkiem Komorin a wspomnianym wyżej Madrasem. Nieliczni współpasażerowie Ksawerego opowiadali, że przez 6 dni nie jadł on nic, aż do Wielkiej Soboty, kiedy to posilił się nieco zupą cebulową. Innym wydarzeniem, o którym opowiadają ci sami świadkowie, to przepowiedzenie przez Ksawerego silnej burzy, z powodu której okręt musiał zawrócić do portu Negapatam, z którego wypłynęli. Powtórna próba dotarcia do Saint-Thomé drogą morską też się nie powiodła, bo i tym razem silna burza zmusiła okręt do zawrócenia. Pod koniec pierwszego tygodnia maja 1545 roku Franciszek Ksawery był już w Saint-Thomé. Dotarł tam najprawdopodobniej drogą lądową, przemierzywszy pieszo około 160 mil. W Saint-Thomé Ksawery pozostał 4 miesiące, poświęcając się misyjno-duszpasterskiej pracy, o której jednak posiadamy dość skąpe i tylko ogólnikowe wiadomości. Sam Franciszek wspomina o niejakim Janie de Hierro, 35-letnim kupcu, który po odbyciu u niego spowiedzi powziął postanowienie, że sprzeda swój okręt i wszystko, co posiada, i że do ostatniego grosza odda wszystko ubogim. O dalszych planach misyjnych Franciszka Ksawerego dowiadujemy się z jego listu, który z Saint-Thomé wysłał 8 maja 1545 roku do swoich 2 przyjaciół przebywających w Goa, Pawła Scamerino i Diogo de Borba. W liście tym Ksawery pisze m.in. W świętym domu świętego Tomasza nakazałem sobie nieustanną modlitwę, by Bóg, Pan nasz, zezwolił mi poznać i wyczuć w duszy Jego najświętszą wolę wraz z mocnym postanowieniem wykonania jej. Spodobało się mu wspomnieć na mnie ze zwykłą łaskawością i poczułem i zrozumiałem ku wielkiemu mojemu pokrzepieniu, że Jego świętą wolą jest, bym udał się do tych stron Malakki, gdzie w ostatnich czasach ochrzczono wielu nowych chrześcijan, i abym tam nauczał ludzi prawd naszej świętej wiary i przełożył na ich język artykuły jej wyznania i przykazania należycie objaśnione. Aby zaś wiedzieli, jak prosić Boga o pomnożenie wiary i łaskę wypełniania Jego przykazań, przetłumaczę dla nich Pater Noster, Ave Maria i inne modlitwy, a także spowiedź powszechną z ich grzechów, aby ją codziennie odbywano przed Bogiem. Będzie im to na razie zastępować sakramentalną spowiedź, dopóki Bóg nie zaopatrzy tego kraju w księży, którzy by rozumieli ich język. Wspomniana w tym liście Malakka to port i najstarsze miasto Półwyspu Malajskiego, znajdujące się w jego południowo-zachodniej części. O dalszych planach Ksawerego oraz jego misyjnej działalności mówić będziemy w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.